Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w Mówi Nauka temat, który się wydaje, że skoro jeszcze tak mrozy nie przyszły, to nie jest aż tak nam bliski, ale się okazuje, że pewnie nie do końca. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o jakości powietrza, a ekspertem w naszej audycji będzie dr Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Oprócz tego, że jestem zaangażowany w projekt Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, livemapping.pl. Projekt jest realizowany z funduszów europejskich we współpracy z Politechniką Wrocławską, Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym i Urzędem Miasta Bydgoszczy.
Będziemy mówić o, także o kampanii, ale zaczniemy od tego, co na portalu prognozeuniwroc.pl. Jak to się dzieje, że możemy przewidzieć jakość powietrza? I od czego ona zależy?
Prognozowanie w ogóle procesów fizycznych jest dość skomplikowane. To trzeba w ogóle zobaczyć, z czego wynika jakość powietrza. Po pierwsze, wynika z panujących warunków meteorologicznych, czyli na przykład czy jest ciepło, czy jest zimno, a te determinują emisję, czyli ile zanieczyszczeń powietrza wydostaje się z naszych kominów. Trzeba zobaczyć, w jaki sposób kształtuje się przepływ mas powietrza, czyli cyrkulacja atmosferyczna, bo to determinuje, w jaki sposób zanieczyszczenia się rozpraszają. Trzeba spojrzeć na procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w atmosferze, prawda? I te wszystkie elementy, oprócz może emisji samej w sobie, muszą być modelowane. Jeszcze dodatkowo modeluje się, w jaki sposób zanieczyszczenia są deponowane. Mówimy o tak zwanej suchej depozycji, czyli zanieczyszczenia opadają na powierzchnię Ziemi, albo o mokrej depozycji, kiedy zanieczyszczenia są wymywane w pewien sposób przez opad. I te wszystkie procesy należy uwzględnić, budując model. I oczywiście są różne podejścia. I takim chyba najdoskonalszym, przynajmniej ideowo, podejście, które mówi, ok, zbudujmy specjalne równania matematyczne, które opisują, w jaki sposób te procesy fizyczne zachodzą. Te równania jakby opakujmy w oprogramowanie i wrzućmy do komputera. Mamy dane wejściowe, czyli informacje o emisji zanieczyszczeń powietrza, bo tej emisji nie bierze się, że tak powiem, online, na bieżąco, tylko tą emisję się kalkuluje, szacuje, licząc emitory na danym obszarze i przyjmując, że na przykład w takiej temperaturze taka emisja będzie z naszych kominów, w tej porze roku taki będzie ruch na drogach. Prawda? Więc ta emisja jest w pewien sposób szacowana, więc bierzemy emisję jako dane wejściowe, następnie bierzemy cały program, który opisuje fizyczne procesy i chemiczne procesy zachodzące w atmosferze. No i próbujemy coś liczyć. I do tego jeszcze dochodzi kolejny element, który utrudnia całą sprawę, czyli przestrzeń. My chcielibyśmy mieć informację jak najdokładniejszą, czyli na przykład otoczeniu naszego domu, otoczeniu miejsca pracy, otoczeniu szkoły, gdzie uczą się nasze dzieci. A oczywiście taka dokładność przestrzenna modelu powoduje, że my musimy tych obliczeń wykonać straszliwe ilości. W większości modeli te fragmenty przestrzeni, dla których my chcemy policzyć jakość powietrza, liczą się w kilometry. Mówimy o modelach, jeżeli model jest dokładny, to mówimy o rozdzielczości 2 kilometry, 4 kilometry. Im większa jest ta rozdzielczość, tym trudniej jest policzyć ze względu na skomplikowanie obliczeń i ilość materiału, które musimy przetworzyć. I o skomplikowaniu tej materii może świadczyć choćby to, jeżeli mamy prognozę pogody, jesteśmy już do niej przyzwyczajeni, prawda? Korzystamy z prognoz pogody, ale wiemy, że prognoza może się nie sprawdzić. Prognoza meteorologiczna jest po pierwsze potrzebna, aby zaprognozować zanieczyszczenia powietrza, więc błędy z prognozy meteorologicznej wpływają na błędy, które są generowane w prognozie jakości powietrza, która sama w sobie też nie jest doskonała, prawda? Więc multiplikują się błędy i uzyskanie poprawnej prognozy jakości powietrza jest oczywiście znacznie bardziej skomplikowane i wymaga znacznie więcej zabiegów niż uzyskanie poprawnej prognozy samych warunków meteorologicznych.
Mówi nauka. Mówi nauka.
Doktor Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego cały czas w naszym studiu. Rozmawiamy o kampanii edukacyjnej Czy wiesz, czym oddychasz? Ale także o portalu, który powstał w ramach tej kampanii. No i teraz pytanie podstawowe. Komu to wszystko służy? Czy portal prognozy Unii Wrocy.pl został stworzony no właśnie dla nas, czyli użytkowników tradycyjnych?
No portal jako taki jest oczywiście przeznaczony dla wszystkich, ponieważ zagadnienie jakości powietrza jest zagadnieniem coraz ważniejszym w naszym życiu i tę informację o jakości powietrza chcielibyśmy mieć, podobnie jak mamy informacje o prognozie pogody, więc to dlatego przygotowujemy te prognozy jakości powietrza. To w ogóle zaczęło się w 2013 roku, kiedy realizowaliśmy projekt LifeApis.pl pod kierunkiem naszej koleżanki Anety Drzenieckiej-Osiadacz i uruchomiliśmy model prognostyczny dla Dolnego Śląska. W tym projekcie on został rozszerzony na obszar całej Polski i jest jeszcze dodatkowo rozbudowywany, rozwijany. Więc tutaj ten model oczywiście i te prognozy mają taki aspekt naukowy jakości powietrza, ale takim podstawowym i głównym celem jest to, żeby z prognoz korzystało jak najwięcej osób.
Nie wystarczy monitorować, nie wystarczy prognozować, ale także musimy działać, żeby jakość powietrza była jak najlepsza i w związku z tym przychodzi do nas kampania Czy wiesz, czym oddychasz, która to składa się chyba z trzech filarów. Ta edukacyjna część na pewno, a oprócz tego oczywiście portal i budowa sieci niskokosztowych czujników.
Sieć oparta jest o 40 z małym hakiem czujników. 15 z tych czujników rozmieszczone jest na obszarze aglomeracji bydgoskiej, 25 na obszarze aglomeracji wrocławskiej. I tutaj ta sieć, ciężar jakby znaczenia tej sieci, oprócz tej funkcji informacyjnej, że podajemy naszym zdaniem całkiem wiarygodne informacje o jakości powietrza, jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie czujników niskokosztowych, bo one są popularne, ale czasami zdarza się, że z różnych przyczyn pokazują mało wiarygodne dane, na przykład ze względu na wady konstrukcyjne. No i oczywiście całość też jest upubliczniana w oparciu o portal airquality.uni.wroc.pl. Natomiast jeśli chodzi o edukację, oprócz tradycyjnych zajęć dla dzieci, młodzieży, ale również dla dorosłych, spotkań takich informacyjno-szkoleniowych, zdecydowaliśmy się na budowę takiej platformy edukacyjnej, platformy e-learningowej, opartej technologię MOOC, masowy, otwarty kurs online, gdzie każdy może do danego kursu dołączyć, każdy może z niego skorzystać. Na naszej platformie również umieszczamy kursy poświęcone różnym zagadnieniom jakości powietrza. Od uwarunkowań jakości powietrza po aspekty zdrowotne związane z narażeniem na złą jakość powietrza, przez kwestie związane na przykład z ekologicznymi, czystymi systemami grzewczymi, tematy związane na przykład z wpływem zielonej infrastruktury na środowisko.
Bardzo się cieszymy, że ta edukacja przebiega, że że możemy się przygotowywać na ten smog, że możemy prognozować jakość powietrza. Dzisiaj z nami w studiu był ekspert dr Tymoteusz Sawiński z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, a także rozmawialiśmy o kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Dziękuję bardzo za rozmowę.
Mówi nauka.
Zerknijmy teraz na smog z innej strony, czyli między innymi jakie są skutki przebywania w nieczystym powietrzu. Adrian Wojtasik i jego gość.
Mówi nauka.
Jest z nami Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Polska brudnym powietrzem stoi, tak można powiedzieć. Dlaczego polskie miasta są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych nie tylko w Europie, ale nawet na całym świecie?
No odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy w Polsce około 3 milionów tak zwanych kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Kiedy mam na myśli pozaklasowy kocioł, to znaczy taki, który nie spełnia żadnych norm norm emisyjnych. To znaczy, kiedy palimy w tym kotle węgiel, drewno czy nawet śmieci, no to wtedy emisje z tego kotła, spaliny, ten dym nie spełnia żadnych norm emisyjnych, w związku z tym to są no, najgorsze możliwe kotły, którymi ogrzewamy nasze domy, no i niestety mamy ich w Polsce aż 3 miliony sztuk.
Pamiętam, jak zmieniło się moje podejście do tego tematu, gdy przeczytałem książkę Beth Gardiner pod tytułem Uduszeni. Tam jest taki rozdział pod tytułem Polska oraz cena, jaką płaci się za węgiel. I ten temat węgla ostatnio bardzo mocno powrócił, w związku z tym, że mamy no, dwa głosy, trochę ze sobą sprzeczne, gdzie te interesy się mijają. To znaczy z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne i potrzeba chociaż chwilowego powrotu do węgla, z drugiej strony właśnie kwestia nie tylko zmian klimatu, ale również brudnego powietrza. I teraz jak pogodzić te dwie kwestie?
Tutaj mamy kilka kwestii w sumie, bo z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne tutaj w jednym zdaniu trochę połączył pan z węglem, a ja to widzę nieco inaczej, dlatego że bezpieczeństwo energetyczne kraju oznacza jego niezależność od nośników energetycznych, które bardzo często są kupowane, importowane. I tutaj ja bym widział bezpieczeństwo jako takie podejście do sposobu, w jaki system energetyczny w Polsce jest skonstruowany, w którym jest w jak największej mierze uniezależniony od importowanych nośników energii, czyli w dużej mierze polega na tym, co mamy u siebie, a u siebie mamy oczywiście energię odnawialną, bo to jest lokalne źródło ciepła i naturalnie mamy węgiel w Polsce też, to trzeba przyznać. Natomiast te zasoby węgla polskiego się kończą i jego już nie wystarczy nam na wiele lat. Nawet jeśli mamy go jeszcze trochę, to jest on po prostu bardzo drogi, bo jest wydobywany z dużej głębokości.
Czy powinniśmy z tego węgla korzystać, czy jednak zbyt wiele jest negatywnych konsekwencji jego użytkowania?
Znaczy, od węgla powinniśmy odejść i to jest dla mnie to jest oczywiste, myślę, że dla aktywistów powietrznych czy klimatycznych to również jest oczywiste. Natomiast to trzeba sobie powiedzieć szczerze, od węgla nie odejdziemy w ciągu tego roku czy najbliższych dwóch lat. My jesteśmy po prostu bardzo jako kraj uzależnieni od węgla, uzależnieni w sensie gospodarczym. W Polsce w gospodarstwach domowych spala się około 10 milionów ton węgla, mniej więcej. Do tego musimy doliczyć przemysł, musimy doliczyć gospodarkę, więc to nie będzie takie szybkie i proste. Natomiast w moim przekonaniu jest to niezbędne i oczekiwałbym od rządzących, żeby no, pokazali nam proces odchodzenia od tego paliwa, przechodzenia do czystego powietrza czy do niezależności energetycznej, żebyśmy już widzieli taką drogę, taki plan wieloletni, strategiczny plan polityki energetycznej naszego kraju, który pokazałby drogę i co ważniejsze, konsekwentnie pokazał nam, jak tą drogą iść. Bo ja w tej chwili, muszę się przyznać, po stronie rządzących nie dostrzegam żadnej konsekwencji, dostrzegam absolutny chaos decyzyjny, decyzje, które sobie przeczą, które są podejmowane, potem są anulowane. No mamy kompletny bałagan.
W Polsce każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera nawet 50 tysięcy osób. Powiedzmy trochę więcej o konsekwencjach właśnie brudnego powietrza, bo często nie zdajemy sobie z tego sprawy.
Najnowsze ostrożne szacunki mówią, że ta liczba może być nawet większa, to znaczy badania wpływu jakości powietrza na zdrowie wciąż trwają, wciąż pojawiają się nowe wyniki i te wyniki, nowe wyniki badań raczej pokazują, że ten wpływ powietrza na nasze zdrowie był niedoszacowany, to znaczy trochę to lekceważyliśmy, trochę uważaliśmy, że jednak nie jest aż tak źle, niemniej te najnowsze zestawy badań pokazują, że jest dużo gorzej, więc powoli będziemy pewnie już musieli przyzwyczajać się do dużo większej liczby przedwczesnych zgonów w Polsce, pewnie sięgającej 70 tysięcy osób. Zanieczyszczenie powietrza w głównej mierze, mniej więcej 70%, czyli większość przypadków zgonów czy zachorowań wywołuje, zanieczyszczenie powietrza wywołuje choroby układu sercowo-naczyniowego. Uwaga, paradoksalnie, trochę dziwnie, nie układu oddechowego, chociaż wydawałoby się, że jak powietrze, to płuca.
Tak, byłoby to bardziej
natomiast,
logiczne.
Tak, oczywiście. I rzeczywiście też nieco chorób układu oddechowego, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, astmę, nowotwór płuc też wywołuje zanieczyszczenie powietrza. Natomiast, jak powiedziałem, większość, około 3/4 chorób i zgonów to są choroby takie jak udar czy zawał. Czyli jeśli widzimy osobę, która ma ryzyko zawału, ma ryzyko udaru i nadchodzi smog, to musimy tę osobę bardzo chronić, bo ona jest tą osobą, która może w tym momencie na skutek zanieczyszczenia powietrza umrzeć.
Mówił Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Mówi Nauka.
Z naszym ekspertem rozmawiał Adrian Wojtasik. Temat smogu nie jest tematem łatwym, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnią sytuację gospodarczą, nadchodzącą zimę. Także dbajmy o siebie, chronimy się przed smogiem, a kolejne ważne tematy w następnym odcinku Mówi Nauka. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.